Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się z Nim, w Nim. Biblia mówi nam tak, wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Psalm setny. Zadam pytanie, mamy za co wielbić Boga? Wiecie co, jak wchodziłem tutaj do tego domu Słowa Bożego i modlitwy i spojrzałem tutaj na te rzeczy, no to nie godziłoby się powiedzieć inaczej jak to, że mamy za co Bogu oddawać chwałę. Mamy za co Jemu dziękować. To są tylko rzeczy, które byliśmy w stanie przynieść, jakieś symbole tego, jak Bóg nas prowadził przez rok ten, jak prowadził do tego roku, jednych dłużej, innych krócej, ale są rzeczy, których nie mogliśmy przynieść, ale one są. I dzisiaj takie nabożeństwo jak to jest nabożeństwem, które ma wywołać w nas refleksję, podniesienie głowy, zastanowienie się, komu to zawdzięczam, z czyjej ręki to mam. Piękny, odczytany 104 psalm, który jest klasyczny na taką okazję, kiedy słyszeliśmy piękne wywody psalmisty, który opisuje Bożą rękę, Bożą potęgę i to wszystko, czym Bóg nas, rodzaj ludzki, zaopatruje. Więc mamy za co Bogu dziękować. Nie tylko dzisiaj, kiedy atmosfera tego spotkania, ten chrzest, którego świadkami byliśmy, te dary, które przynieśliśmy, ale na każdy dzień, dzisiejsze nabożeństwo wyraźnie mówi, że jest to szczególne zgromadzenie Kościoła, że jest to zgromadzenie tych, którzy Mu zaufali, tych, którzy Mu zawierzyli, którzy są świadomi, z czyjej ręki mają to, co mają. Na dobrą sprawę, bądźmy pokorni, nic nam się nie należy. Nic nie jest wpisane w nasze życie jako pewnik, jako coś, na co zasłużyliśmy. Nawet to, na co zapracowaliśmy, chociaż pracujemy ciężko. Śpiewajmy więc Panu, głośno wysławiajmy i uroczyście wysławiamy Jego imię za Jego dobroć. Pieśń chwały jest miła Bogu, który oczekuje podziękowania od swoich dzieci, od swojego ludu. Pieśń chwały jest modlitwą. Płynie z głębi naszych serc. Uwielbiamy Boga i przez to też umacniamy tych, którzy siedzą obok nas, a nie wiemy, w jakim stanie przyszli. Nie wiem, z czym przyszedłeś, w jakim stanie na to nabożeństwo, siedząc tutaj albo trochę dalej tam na balkonie. Ale Bóg wie. Ale Bóg Wszechmogący sprawił, że wstaliśmy, że oto jesteśmy. Przekonał nas. Niektórzy zastanawiali się, przyjść czy nie przyjść. Oto jesteś. Widziałeś to świadectwo. Widziałaś to świadectwo. Słyszeliście słowa Ewangelii i słuchacie dalej. Mamy oddawać Bogu chwałę. Razem jest dobrze oddawać Bogu chwałę. Zagrzewamy jeden drugiego. Kiedy śpiewaliście pieśni, śpiewaliśmy razem, to patrzyłem na was, jak śpiewacie. Niektórzy śpiewają jak rybki w akwarium. Usta poruszają się, niewiele słychać. Inni śpiewają znowuż z takim dobrym zacięciem, z werwą, z przekonaniem. Jak patrzę na was, którzy tak śpiewacie, to jestem zachęcony, ubłogosławiony. Nigdy nie wiesz, jak twoja publiczna modlitwa, jak twoja pieśń śpiewana właśnie w ten sposób, nie w taki sposób, zamknięty, oddzielony, ale w taki sposób, wolny, uwolniony, szczęśliwy, ubłogosławiony, jak wpływa na życie drugiego człowieka. Jeszcze raz wspomnę, ponieważ nie wiemy, kto w jakim stanie przyszedł, prowadzony przez Ducha Bożego na to nabożeństwo. Biblia mówi, że w niebie wszyscy odważnie wielbią Boga. Wszyscy odważnie wielbią Boga. Więc bierzmy przykład z nieba. W końcu tam idziemy. To jest nasz kierunek. Przynajmniej niektórych z was. Biblia mówi o czasach Salomona, piękny fragment, który chcę zacytować krótko. Kiedy Salomon i Boży lud zgromadzili się pewnego dnia na okoliczność, żeby stanąć przed Bogiem, więc wszyscy instrumentaliści, chórzyści, ludzie wykształceni w tym, mający umiejętność od Boga, zaczęli grać i śpiewać. I czytamy. I trębacze i chórzyści mieli jak jeden mąż głos i jednym głosem zaintonowali pieśń dziękczynienia i chwały Panu. Gdy więc zbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest dobry i że na wieki trwa łaska Jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę z powodu tego obłoku, gdyż świątynię Bożą napełniła chwała Pana. Wow. Przynajmniej z przyjemnością się czyta. Ale nie, przecież ten Bóg jest ten sam. On wypełnia to miejsce przez swojego ducha. Jego chwała jest pośród nas. Może nie w tym stopniu jeszcze, że nie możemy ustać, ale Jego chwała jest pośród nas. Zostaliśmy stworzeni do życia w Bożej chwale, okazującego wdzięczność i dziękczynienie. Widzicie, dla pierwszego człowieka, Adama, Boża obecność była przez długi czas czymś naturalnym, czymś powszednim, namacalnym. Boża chwała nigdy go nie opuszczała. I to właśnie ta chwała, ta Boża obecność sprawia, że ludzie zmieniają się nie do poznania. Czytamy, my wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak sprawia to Duch Pana. Oddawanie chwały Bogu i wdzięczność to przede wszystkim postawa serca. To nie zimna kalkulacja, to nie wyrachowanie, to postawa serca. Tak jest w domu, dzieci względem rodziców, małżonkowie względem siebie. Czego oczekujemy? Wyrachowanej mowy? Oczekujemy serca. Czasem milczenia, ale serca w tym milczeniu. Jedności bez słów, drobnego gestu, na poziomie serca. I tego oczekuje niebiański Ojciec od swoich dzieci. Bóg Wszechmogący, Stwórca, o którym śpiewamy, którego dzisiaj wychwalamy. Postawa serca, która uznaje Boga samego za najwyższą wartość. To uroczyste wyrażenie największego uznania dla Niego, że nie ma nikogo takiego jak On, Bóg w Trójcy Jedyny, że nie ma takiego nikogo, kto by posiadał taką wagę, taką wartość, taką rangę, taką doniosłość, taki majestat jak On, Bóg Wszechmogący. Możemy dzisiaj powiedzieć, że On, Bóg jest naszą wartością? Boże, jesteś jedyną moją wartością. Apostoł Paweł napisał, gdy poznałem Chrystusa, wszystko inne uznałem za nic niewarte, za śmieć, za coś, co nadaje się tylko do wyrzucenia. Kiedy poznałem Chrystusa i my jako lud Boży musimy na nowo sobie to uzmysłowić, i wtedy właśnie stanie się możliwe oddawanie Bogu chwały, wdzięczności i dziękczynienia tak, jak to się Jemu podoba, jak się Jemu podoba w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Macie taki głód Bożej chwały dzisiaj? Dzisiaj chcemy razem z wami ochrzczonymi, z waszymi rodzinami, które bardzo przeżywają ten dzień, i z całym zgromadzonym tu zborem okazać Bogu wdzięczność i powiedzieć zwyczajnie za was, za te rzeczy, które tutaj widzimy, za nas wszystkich, jak patrzymy na siebie, chcemy powiedzieć na poziomie serca: Boże, dziękujemy Ci. Boże, dziękuję. Więc zacznijmy od tego wielkiego daru, którym jest nasze życie, moje i Twoje, nasze istnienie. Przecież nikt nie jest w stanie, nikt z nas, dodać do naszego życia choćby jednej godziny, jednej chwili nad to, co Bóg każdemu z nas wyznaczył. Przecież obok nas umierają często ludzie dużo młodsi od nas, a my jednak żyjemy dalej i cieszymy się faktem samej egzystencji. W końcu jesteśmy tutaj dzisiaj fizycznie obecni. Czy potrafimy dziękować Bogu za każdy dzień naszego życia, który jest wielkim darem Jego łaski? W znanej pieśni śpiewamy: wielu śmierci snem upadli, co się wczoraj spać pokładli, my się jeszcze obudzili, byśmy, Boże, Cię chwalili. I to jest kierunek. I to jest kierunek. Bóg nas obudził. Z Jego ręki jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Czy uświadamiamy sobie, budząc się, że z dobroci Bożej został darowany nam następny dzień? Czy potrafimy za to Bogu dziękować? Przecież jeszcze raz powtórzę, niczym nie zasłużyliśmy na tę Jego szczodrość. Wszystko, co posiadamy pośrednio lub bezpośrednio, pochodzi przecież od Boga. Często o tym zapominamy. Dobrze, że jest taka niedziela jak ta dzisiaj. Apostoł Paweł, mając to na uwadze, mówi wprost, zadając pytania: co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Niektórzy myślą: to ja, tymi rękami, tą moją krwawicą, potem. Bóg daje ci zdrowie, Bóg daje ci pracę, Bóg daje ci przychylnych ludzi, Bóg daje ci kraj, w którym mogłeś nabyć wykształcenie. Boża łaska, wszystko Boża łaska. Warto przypominać i powtarzać to pytanie z listu do Koryntian: a jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakbyś nie otrzymał? Powiem krótko: wszystko od Boga otrzymałeś. Bądź wdzięczny, bądź wdzięczna za to, jak hojnie Cię obdarzył i wyróżnił. Bóg uczynił ziemię urodzajną, by rodziła owoce na pożytek człowieka. Wszystkie płody ziemi są darem Boga, dobrem, którym Bóg nas obdarza, choć są wydobywane w trudzie i w pocie czoła. Ale niczego innego nie obiecał, że będzie inaczej. Bóg daje życie, istnienie i pokarm całemu stworzeniu. Wiecie, wszystkie cuda techniki, którymi się zachwycamy, cała ta technologia, z której korzystamy coraz bardziej, która już zaczyna nas nawet przytłaczać. Dobra kultury, sztuki, muzyki, architektury, wszystkie wspaniałości i bogactwa tego świata są Bożym darem. To Boża łaska. To Bóg daje myśl, Bóg daje kreatywność, to Bóg porusza nasze serca, to Bóg porusza nasze dłonie, kiedy piszemy pieśni, nasze usta, kiedy śpiewamy Jemu na chwałę. To z Bożej łaski, to Jego zasługa, bo jesteśmy Jego darem, Jego stworzeniem. To On daje umiejętności, zdolności, daje talenty, uzdalniając Go człowieka do tworzenia tego wszystkiego. Wszystko bezpośrednio lub pośrednio pochodzi od Boga. Wszystko, co posiadamy, jest darem Boga. Mówię to do znudzenia, jeśli coś zapamiętajcie, to zapamiętajcie to. Wszystko jest darem Boga w moim i Twoim życiu. Jemu za to chwała, Jemu za to cześć. Mam za co Bogu dziękować. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. Wiecie co, kiedy człowiek nie widzi tych wszystkich Bożych dzieł i nie docenia nawet swojego własnego życia, kiedy nie widzi tych dzieł w sobie, wokół siebie i nie dziękuje za nie, to nie stoi w przestrzeni neutralnej. To coś złego zaczyna dziać się w jego życiu. Człowiek taki nikczemnieje wewnętrznie. Czytamy w liście do Rzymian w 1 rozdziale. Bardzo skrótowo przedstawiam ten fragment. Dlatego, że poznawszy Boga, czyli mając wiedzę na poziomie intelektualnym, byśmy nawet powiedzieli naukowym, poznawszy Boga, wiedząc, że Bóg jest taki, jakim się przedstawia na stronicach Jego Słowa, że Bóg jest taki, jak mówi o sobie, że Bóg jest taki, jak zaprezentował Go jeden z nas, Bóg człowiek, Jezus Chrystus. Dlatego, że poznawszy tego Boga, nie uwielbili Go, jest mowa o rodzaju ludzkim, o człowieku, być może o niektórych z was. Nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupcami. Biblia jest taka zero-jedynkowa. Jak powie, to powie. To powinniśmy usłyszeć i coś z tym zrobić. Brak dziękczynienia więc jest znakiem wewnętrznego znikczemnienia i zaliczona zostaje przez apostoła Pawła do najgorszych wad. Zastanawiałem się, czy czytać te wady, ponieważ jest to pulpit niedzielne przedpołudnie. Tutaj mamy katechumenów, jest uroczyście, mamy tę całą wystawę i nagle właśnie taki fragment chcę zacytować, ale zacytuję, bo on przedstawia nieco, a może bardzo, obraz świata, w którym żyjemy. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Czy tego nie widzimy? I w sobie, i wokół nas? Żeby nie powiedzieć, że to tylko wokół nas? Bracia i siostry, Kościele, żyjemy w takim pokoleniu. Jesteśmy takim pokoleniem. Boże, zmiłuj się nad nami. Oto obdarowałeś nas wszystkim. Oto jesteśmy fizycznie tutaj w tym domu Słowa Bożego i modlitwy. Boże, naucz nas oddawać Tobie chwałę, dziękować Tobie, wznosić częściej wzrok do Ciebie, wiedząc, od kogo to otrzymaliśmy. A teraz zwrócę się do niektórych z was, którzy przyszliście na to miejsce, bo ktoś was zaprosił. Albo przyszliście po jakimś dłuższym czasie nieobecności. Zwrócę się do was, którzy patrzycie sobie z drugiej strony. Odwiedziliście to nabożeństwo, zatrzymajcie się na chwilę. Wiecie co? Warto się zastanowić w takim dniu jak ten, jak ta uroczystość chrztu wiary, dniu zawierzenia Bogu Najwyższemu, w dniu dziękczynienia warto się zastanowić nad swoim życiem. Możesz się rozglądać, kto siedzi koło ciebie. I widać, znamy się mniej więcej, ale dzisiaj ta chwila jest chwilą, w której pomyśl o sobie. Pomyśl nad swoim życiem, bo to jest okazja, którą Bóg ci przygotował skrzętnie na to nabożeństwo. Nie jesteś tu z przypadku. Choć niektórzy może chcieliby już wyjść. Warto się zastanowić nad swoim życiem. Jakie to moje życie jest? Jakie to Twoje życie jest? Co, żona dalej ciągnie Cię do Chrystusa? I woła, i modli się o Ciebie? A Tobie głupio? Bo nie ma odwagi, żeby zawierzyć Jemu? Poddać swoje życie w Jego ręce? Albo może mąż modli się o Ciebie? A może dzieci modlą się o Ciebie? A może Wy, rodzice, modlicie się o dzieci? I niektórzy z Was, kiedy te dzieci, może jesteście tutaj na tej sali, albo mężowie, żony, wiecie co? Wasze żony, wasi mężowie, wasze dzieci, wasi rodzice siedzą teraz i modlą się: Boże, dotknij mojego męża, mojej żony, moich dzieci, moich rodziców. To robią na pewno ci ludzie. Oni to robili, zanim przyszliście na to miejsce. Bo nie chodzi o to miejsce, chodzi o to, co słyszycie, co widzicie, za co Bogu możecie być wdzięczni, nie tylko jako sympatycy, ale jako Boże dzieci. I to jest dzień przeznaczony i wyznaczony przez Boga właśnie dla was. Więc jakie to twoje życie jest? Ile w nim aktywnej wiary, nie takiej wiary jak Boga kocham, jestem wierzący, tylko aktywnej wiary, za którą idzie życie, za którą idzie zmieniony smak, zmienione patrzenie, zmieniony kierunek chodzenia, zmienione towarzystwo. Wszystko jest zmienione. Oto stare przeminęło i wszystko stało się nowe. O tym mówię. O zakotwiczeniu w Chrystusie. Więc ile Chrystusa jest w twoim życiu? Czy zrobiłeś już Jemu miejsce w swoim życiu? Upewnij się, że masz właściwe odpowiedzi na te i podobne do tych pytania. Wiesz, dlaczego ci to mówię? Dlatego, że dopóki żyjesz, masz wpływ na twoją egzystencję, swoją doczesność. Dopóki żyjesz, masz też wpływ na swoją wieczność. Po śmierci nie ma już nic, co moglibyśmy zrobić dla naszego zbawienia, dla zbawienia naszej duszy. Dlatego się zatrzymałem w tym kazaniu, myśląc o Tobie, myśląc o Was, którzy potrzebujecie desperacko spotkać Chrystusa i tak bardzo mocno próbujecie się zaprzeć, żeby nie zrobić tego teraz. Bóg dał nam największy dar ze wszystkich, swojego umiłowanego Syna, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał, abyśmy mogli Go osobiście poznać, nie tylko usłyszeć o Nim, ale poznać Go i spędzić z Nim wieczność w niebie. Biblia mówi nam, że wszyscy jesteśmy oddzieleni od Boga, ponieważ zgrzeszyliśmy. Ale Bóg nas kocha, kocha Ciebie i mnie i chce, abyśmy na zawsze byli częścią Jego rodziny i Jego ludu. Kocha nas tak bardzo, że posłał właśnie swojego jedynego Syna na świat, aby On umarł jako doskonała ofiara za nasze grzechy. Wszystko to, co musimy zrobić, wielu z Was to zrobiło, to uaktywnić naszą wiarę, zawierzyć Jemu i przyjąć ten Boży dar Jezusa Chrystusa. Przyjąć Go jako swojego Zbawiciela i Pana. Klasyczny fragment, który zacytuję. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia dla Ciebie dzisiaj. Bóg Cię konfrontuje przez ten fragment z Ewangelii Jana z 3 rozdziału. Bóg Cię konfrontuje ze swoją miłością. Bóg Cię konfrontuje ze swoją cierpliwością. Bóg Cię konfrontuje ze wszystkim, co należy do Twojego życia, a co możesz wziąć z Jego ręki. Więc czy otworzyłeś już swoje serce dla Chrystusa? Jeśli tak, to chwała Bogu. Jeśli jeszcze nie, to dzisiaj zwróć się do Niego w prostej modlitwie pokuty, skruchy i wiary. I osobiście wołam, zawierz Jemu swoje życie, zaufaj Jemu. Jego imię oznacza władzę. Czytamy, że Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Rozumiecie to? Nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, uratowani, zabezpieczeni, bezpieczni przed sądem Bożym, który nadchodzi. Dzisiaj więc w tym dniu dziękczynienia i wdzięczności chcę wam wszystkim powiedzieć, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dzisiaj i na wieki ten sam. I dzisiaj ty potrzebujesz rozbić to swoje grzeszne życie, bezbożne życie w jakichś jego obszarach o krzyż Chrystusa. Przez krzyż i ofiarę Chrystusa jesteśmy uzdolnieni mocą z nieba do nowej jakości życia poza Chrystusem. Bez Chrystusa to nowe życie, posłuchaj, nie istnieje. Poza Chrystusem, bez Chrystusa to nowe życie nie istnieje. Nie ma się co ociągać. Na co czekasz? Proś Chrystusa, Bożego Syna, by oczyścił cię z twoich grzechów swoją świętą krwią przelaną na krzyżu i zbawił cię. Więc spójrz dzisiaj na Chrystusa z wiarą, z nadzieją i pozwól się uratować. Dlaczego ja ci to mówię? Dlatego, że ktoś kiedyś mnie zachęcał. Bóg użył ludzi, którzy mnie zachęcili, którzy mnie przestrzegli, którzy byli dla mnie błogosławieństwem. Bóg użył ludzi, którzy tobie powiedzieli, tobie powiedzieli, tobie powiedzieli, tobie powiedzieli. Dlatego dzisiaj zdecydowaliście się zanurzyć w Chrystusa, w Jego śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. I niektórzy z was siedzący tutaj na dole i wy tam na górze i wy, którzy słuchacie tego poselstwa, właśnie tego to potrzebujecie uczynić teraz. Wołaj do Niego: Chryste, zbaw mnie, przebacz mi, nadaj mojemu życiu sens i cel. Pan Jezus powiedział: nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. To jest Ewangelia, to jest dobra nowina. Masz wiele powodów, żeby upaść dziś przed Bogiem i pokutować i odwrócić się od swojego grzechu. Kto z was potrzebuje zawołać: Jezu, ratuj mnie. Jestem grzesznym człowiekiem. Zbaw mnie. Przebacz mi. Panie Jezu, idę. A niektórzy z was powinni powiedzieć: mimo że ludzie nie wiedzą o tym, co ukrywasz, z czym masz problem, z czym się zmagasz, o co się modlisz, niektórzy z was powinni powiedzieć: Panie Jezu, wracam. Wracam. Wracam.